Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo gorąco Państwa witam w ten środowy wieczór. Zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone. I witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan minister Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich telewizorów.
Witam więc w naszym studio. Drodzy Państwo, panie ministrze, temat naszych rozmów dzisiaj chcemy się zająć taką kwestią, jak polska obrona wobec swego dziedzictwa, Polska wobec obrony swojego dziedzictwa i tożsamości. To jest temat, który dzisiaj wieczorem będzie nam przyświecał. Panie ministrze, napisał w jednej ze swoich książek ostatnich pan profesor Andrzej Nowak, od tego chcę zacząć, od takiego jego cytatu, takie zdanie: koniec tak zwanej zimnej wojny i upadku Związku Radzieckiego nie oznaczają bynajmniej zamknięcia zmagań o kulturę, o wolność, o dziedzictwo, a wydającej się przewidzieć przyszłości żadnego liberalnego happy endu, żadnego końca historii nie ma i nie będzie. Nadal czeka nas twarda walka.
Cóż, rzeczywiście ta wojna na Ukrainie, która toczy się już od ponad roku, sfalsyfikowała właśnie te różne liberalne tezy o końcu historii. Pokazuje, że cóż, geopolityka nadal obowiązuje. Nadal obowiązuje zasada, że w pewnym sensie o sile, potędze danego państwa, danego narodu, jego właśnie suwerenności i niezależności świadczy też to, jakich ma sąsiadów. My jesteśmy w pewnym sensie jednak ciągle między Niemcami a Rosją, jako tymi siłami, które od wieków czyhały na naszą suwerenność, na naszą niepodległość, więc ważne jest to, żebyśmy budowali silne i sprawnie działające państwo, ale jak ojciec przytoczył tutaj te słowa profesora Nowaka, można powiedzieć właśnie, że bez kultury, właśnie bez tej tożsamości, bez tej tkanki społecznej narodu, bez wiary wreszcie, trudno mówić o dobrze zorganizowanym państwie i społeczeństwie, które jest świadome swojej wartości i tych celów, które są, i trudno mówić o społeczeństwie, które właściwie chroni wolność, godność każdego swojego członka. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy właśnie pamiętali, że te dobra duchowe, jakbyśmy to określili, nie są gdzieś drugoplanowe, tak jak liberalna koncepcja próbowała nam to narzucać, tylko właśnie one są zasadnicze. Tożsamość, przywiązanie do własnych korzeni, świadomość, skąd wyrastamy i dokąd dążymy, jest rzeczywiście ważna. Nawet widzimy to doskonale na przykładzie właśnie tej Ukrainy. Co z tego, że można dysponować dobrze zorganizowaną armią, to jest ważne, to jest warunek konieczny, ale właśnie niewystarczający, że nie jest tak na szczęście jak 2014 roku na Ukrainie, gdzie nie było w ogóle chęci obrony własnego państwa w znacznej części społeczeństwa na ziemiach wschodnich Ukrainy, czy wśród oficerów w armii. A więc to pokazuje, że ten patriotyzm, że przywiązanie do własnej ojczyzny, do tego, co ona stanowi, no jest było i będzie zawsze tym, co spaja każdą wspólnotę. Stąd właśnie to uderzenie właśnie w rodzinę, uderzenie w kościół, uderzenie w wspólnotę narodową jest jakby taką podstawową bronią każdego wroga, aby zniszczyć chociażby tę strukturę państwową. Uderzenie właśnie w kulturę, podważanie wartości, na których jest zbudowana dana wspólnota narodowa, narodowa, mówię tutaj o chociażby o tych atakach na Jana Pawła II, czy uderzenie w rodzinę różnymi pomysłami, chociażby genderowymi, czy właśnie to oskubywanie z kompetencji państw członkowskich. To są właśnie przykłady działań właśnie, które uderzają właśnie w tę tkankę społeczną, które uderzają w naszą tożsamość.
Powiedział prezydent Andrzej Duda niedawno właśnie w kontekście ataków na świętego Jana Pawła II, na jego pamięć, że pamięć o nim stanowi integralny element naszego dziedzictwa narodowego, to o czym dzisiaj chcemy rozmawiać, i należy do polskiej racji stanu, której powinniśmy strzec. A więc to jest to, co właśnie tutaj doświadczamy w tych tygodniach bardzo mocno.
Dokładnie tak. Dlatego właśnie myślę, że to był rodzaj na szczęście chybionego politycznego zamówienia ze strony liberałów, lewicy właśnie, aby uwikłać nasze życie polityczne właśnie w tę walkę, wykorzystując atak na Jana Pawła II. Na szczęście widzimy, że to są pomysły chybione, ale one pokazują tę perfidię ze strony wielu tych środowisk, które rzeczywiście uderzają w to, co jest najważniejsze. Uderz w pasterza, a owce się rozproszą, prawda? To jest też ta strategia, która jest tutaj używana, no bo rzeczywiście Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, Jan Paweł II Wielki, to patrząc z perspektywy czysto i wyłącznie też tożsamości, odrywając nawet to od kwestii religii, wiary, no jest jedną z najważniejszych postaci w naszej historii, prawda? Jest mężem stanu, który był przywódcą światowej klasy, był światowym przywódcą, który wytyczył drogi dla obrony ludzkiej wolności, godności człowieka w drugiej połowie XX wieku i wytyczył je w sposób bardzo trwały i znamienny. To, że on właśnie był tą czołową postacią, która potrafiła stawić czoło wyzwaniom marksizmu, wyzwaniom komunizmu i potrafił właśnie wygrać tę walkę, świadczy właśnie o jego wielkości. No i ta walka była toczona właśnie w interesie Polski, całej Europy Środkowej, która wtedy i wschodniej, która wtedy była za żelazną kurtyną. Walka zwycięska i pokonanie w tej formie właśnie czerwonego terroru marksizmu. Ale widzimy właśnie, że hydra ma wiele łbów, które odrastają. Odrastają w formie właśnie ideologii gender, one odrastają w formie pseudoideologii pseudoekologicznej, która z jednej strony podważa naturę człowieka jako mężczyzny, jako kobiety, czy w ogóle człowieka jako takiego, zrównując w sensie takim również prawnym ze zwierzętami. Więc to rzeczywiście jest uderzenie, nazwijmy to celne, bo Jan Paweł II jako postać życia społecznego, postać dotykająca tych najważniejszych cywilizacyjnych wymiarów, no rzeczywiście jest tym, który uosabia tę walkę imperium zła, tę walkę z imperium zła właśnie tej postawy właśnie, która stoi po stronie człowieka.
Tych sił zła, jego pontyfikat stał na przeszkodzie ewidentnie. No, mamy teraz niedzielę najbliższą, wiele marszy jest przygotowywanych w obronie pamięci o nim, o świętym Janie Pawle II i dobrze, niech to będzie. Ale tak sobie też myślę sobie, czy pytanie, nie wiem, bardziej retoryczne, czy ta sytuacja, w której doświadczamy tutaj próby szargania jego pamięci, czy one nam pomogą sięgnąć po jego nauczanie, przejść może od takiej teologii kremówkowej, w cudzysłowie, do bardziej odkrycia jego jednak, jego nauczania. To też tak bym sobie tego życzył,
Oczywiście wszyscy sobie tego życzymy. Rzeczywiście to jest też dobre przypomnienie, że może czasami gdzieś już te encykliki, jego książki, chociażby właśnie Pamięć i Tożsamość, to o czym dzisiaj mówimy, może gdzieś czasami przykryły się kurzem albo nawet do nich mogliśmy nie zajrzeć, ale to jest dobra okazja właśnie, żeby szczególnie dla tego pokolenia, które już wychowało się, dorastało, ale w ogóle nawet wychowywało się po śmierci Jana Pawła II, żeby tę postać uczynić znowu dla nich bliską i aktualną. Ona oczywiście jest, bo jak pytamy młodych ludzi, kto jest dla nich autorytetem, no to jest Jan Paweł II i rodzice. Tak? I to jest ważne i bardzo dobrze, że tak jest, ale dobrze jest również, że mamy tę zachętę i mobilizację, żeby ten autorytet był budowany właśnie na świadomości rzeczywiście tej olbrzymiej wagi Jana Pawła II w wielu aspektach. Mówimy tutaj właśnie o jego walce o wolność, mówimy o tym, jak stał po stronie życia, szczególnie tego życia właśnie słabego, tego życia, które potrzebuje szczególnej ochrony, stał po stronie godności człowieka i bronił rodzinę. Tak? Można by rzec, że to jest w tym sensie patronem, może być rozumiany też jako patron rodzin. I dlatego dobrze, że tyle inicjatyw jest, które są reakcją na tę ohydną, szkalującą Jana Pawła II kampanię. To pokazuje właśnie, że nie można milczeć. Tak? Oczywiście dobro ma samo w sobie właściwości dyfuzyjne, ale potrzebuje tej przestrzeni, żeby się rozprzestrzeniać i właśnie środki komunikacji społecznej i w ogóle nasze różne reakcje są ważne. Tak? Zresztą to było znamienne. Ja pamiętam właśnie, jak po prostu jako politycy, jako osoby zaangażowane w życie społeczne, polityczne, czy jako po prostu członkowie Kościoła wypowiadaliśmy się w obronie Jana Pawła II, no to wtedy był zarzut, że to jest upolitycznianie. Tak? W sytuacji, kiedy właśnie było dokładnie odwrotnie, że to właśnie ten atak był próbą politycznej manipulacji, żeby oszkalować autorytet kogoś dla nas wszystkich bliskiego i uderzyć w ten sposób we wspólnotę. Opluć, obrzucić błotem po to, żebyśmy nie mogli, żebyśmy tracili takie postacie, przy których możemy się jednoczyć. Tak? I bardzo dobrze, że jest ta odwaga, że nikt się nie przejmuje tymi zarzutami. To ci, którzy atakują Jana Pawła II...
Coraz mniej osób wierzy w ogóle w te zarzuty, tak nawet śledząc różne przekazy medialne.
No jeżeli popatrzymy na wiarygodność ludzi, którzy je podnoszą, ludzi, którzy wcześniej lansowali rzekome ofiary pedofilii, która miała mieć miejsce w kościele, a okazało się to wierutnym kłamstwem i próbą wyłudzenia pieniędzy przez rzekomego pokrzywdzonego, no to cóż, trudno wierzyć w takie kalumnie. Jednocześnie jakby te materiały, te publikacje w żaden sposób nie bronią się, jeżeli chodzi o ich rzetelność, jeżeli chodzi o ich metodologię naukową. To jest wykorzystywanie po prostu oczywistych kłamstw, które nawet Służba Bezpieczeństwa, która je produkowała, przecież wiemy, masowo nie wierzyła.
Nie wykorzystywała ich.
Nie wykorzystywała dokładnie, więc jeżeli popatrzymy na to, to po prostu ten atak był, no, jak widzimy, bardzo chybiony. Natomiast pomysł na walkę właśnie z postacią świętego Jana Pawła II, no, nie jest pomysłem nowym na walkę z Kościołem. Widzimy chociażby ostatnie pomysły w Anglii, tak, związane właśnie z zakazem modlitwy. W Polsce też przecież mamy atak na religię w szkole, mamy atak na spowiedź osób poniżej 18 roku życia, na spowiedź dzieci. Za chwilę...
No, mamy atak na modlących się ludzi na mszy świętej i uniewinnianie osób atakujących, co o zgrozo.
Dokładnie tak. Właśnie w ostatnich dniach mieliśmy kilka takich rozstrzygnięć, chociażby sądów. No niestety widzimy, że kasta broni tych, którzy atakują kościoły. O rzeczy tłumaczenie z Poznania, które mówi, że przeszkadzanie w mszy świętej nie jest przestępstwem.
Mamy katolików wyjętych spod prawa w Polsce?
No, na to wygląda, że są podwójne standardy. Ktoś słusznie zauważył, że zapytał, jak wyglądałoby to orzeczenie, gdyby to zdarzyło się w meczecie czy w synagodze.
Pamiętamy, oczywiście. Lamy nad rozbitym oknem w synagodze w Warszawie bodajże. Rozbite okno.
To pokazuje gdzieś właśnie te podwójne standardy. Tak? To pokazuje właśnie, że paradoksalnie w Polsce katolicy są na cenzurowanym, tak? Że nie są chronieni. I żeby było jasne, oczywiście nie zachęcamy nikogo, żeby przerywał nabożeństwa w innych wspólnotach, ale to pokazuje właśnie, że można bezkarnie atakować osoby modlące się na mszy świętej, czy przeszkadzać tej mszy świętej, no bo sąd stwierdził, że to nie jest złośliwe, tylko no edukacyjne, tak? I właśnie to zresztą pokazuje przy okazji trafność tej inicjatywy w obronie chrześcijan, którą Solidarna Polska prowadziła parę miesięcy temu, teraz jest w Sejmie projekt. I właśnie jednym z kluczowych rozwiązań tam proponowanych jest właśnie skreślenie tej przesłanki złośliwości, bo ona właśnie jest takim pretekstem.
Bardzo arbitralny, uznaniowy. Co to znaczy złośliwe tutaj?
Wiedziałbym, że nawet jeżeli by się wprowadzono, jest zresztą przez komunistów w latach 40. zaraz bezpośrednio po wojnie jako przesłanki, powiedziałbym, że ona daje pretekst do tego, żeby praktycznie każde obrażanie uczuć religijnych uznać za dozwolone w rzeczywistości. Czyli faktycznie tak. Ale dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że tego typu działania właśnie stają się pretekstem do eskalacji tych ataków. Tak? Tak samo właśnie jak krytykowanie religii w szkole, czy w ogóle dopuszczalności, bo przecież nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby uczestniczył w zajęciach z religii, to, czy krytykowanie spowiedzi, czy modlitwy, to jest właśnie ta eskalacja. Za chwilę będzie penalizacja, za chwilę będzie karanie, tak jak przecież to już ma miejsce w wielu państwach Europy Zachodniej za wygłaszanie poglądów, które są motywowane religijnie, jak na przykład, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Więc to jest ten proces, najpierw nazwijmy to językiem papieża Franciszka, uprzejme prześladowanie, a za chwilę będą te już bardziej poważne i zasadnicze.
Święty takie właśnie, jak mówiący, że demokracja bez wartości przemienia się szybciej lub później w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm w Centesimus Annus. Takie zdanie jest zapisane w rok 91, już wtedy to przewidywał takie rzeczy.
Tak, oczywiście, no bo sama demokracja sama w sobie jest po prostu bardzo formalna, tak? To są rządy w większości, ale żeby rozumieć demokrację właściwie, musimy uwzględniać fakt, no, że muszą być wartości, rzeczywiste wartości, a nie pseudo wartości, też przy okazji warto o tym wspomnieć, które stanowią podstawę i są w tym społeczeństwie uznawane, bo inaczej rzeczywiście, jeżeli nie akceptujemy chociażby tego, że każdy ma przyrodzone prawo do życia, jeżeli nie akceptujemy tego, że dzieci mają prawo do tego, żeby być wychowywanym przez ojca i matkę, a nie przez rodzica jeden czy rodzica dwa, czyli jeżeli nie uznajemy tych podstawowych, naturalnych dla człowieka wartości, no to rzeczywiście nagle te rządy większości mogą bardzo łatwo przełożyć się na jawny, zakamuflowany albo jawny totalitaryzm. I mamy w historii naszych sąsiadów i na zachodzie, i na wschodzie przykłady, że tak rzeczywiście może się stać.
Panie ministrze, mówiąc o Janie Pawle II, dotknęliśmy kwestii tutaj rodziny, młodzieży, kwestia ideologii gender, która gdzieś z różnych miejsc też do Polski wdziera się z różnych stron. Słyszeliśmy choćby Poznań, w szkołach gdzieś próbuje się wprowadzić pewną taką nomenklaturę tego typu jako obligatoryjną, no wiele innych, czy decyzja dzisiejsza Senatu, tak, jeśli dobrze pamiętam, która popiera tutaj. Rozmawiamy z panem jako z ministrem rządu polskiego, a więc kimś, kto jest na stanowisku sprawczym, decyzyjnym. Chcę zapytać, czy Polska, jakie mamy narzędzia jako kraj? Oczywiście rodzina, rodzice, to wiemy, ale my mamy też państwo. I tutaj pytam pana, panie ministrze, jako przedstawiciela państwa polskiego, ministra naszego rządu, jakie my mamy narzędzia jako państwo, aby pewne rzeczy, z jednej strony bronić się przed tymi różnymi pomysłami, które dochodzą do nas z zewnątrz, ale też, żeby pewne rzeczy promować w sposób pozytywny, pokazywać piękno pewnego stylu życia, pewnych wartości, jako państwo.
Cóż, może skupię się najpierw na tych sprawach bardziej twardych, tych związanych właśnie z wymiarem sprawiedliwości, czy w ogóle z systemem prawnym, czyli na tym, za co odpowiadamy jako Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeżeli mówimy tutaj o kwestiach związanych właśnie z ideologią gender, z atakiem na rodzinę, no to przede wszystkim należy tutaj dotknąć kwestii funkcjonowania Unii Europejskiej i różnego rodzaju właśnie pomysłów genderowych, aby wykorzystując instytucje centralne Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Trybunał Luksemburski, Komisję, Parlament, próbować wprost czy nie wprost tego typu rozwiązania narzucać. Bo rzeczywiście jest tak, że ideologia gender stała się taką ideologią przewodnią dla tego pomysłu na Unię Europejską, którą ma Partia Ludowa, do której należy chociażby Platforma Obywatelska, czy PSL, czy właśnie Lewica, jak w przypadku Polski, to również mamy tutaj partie lewicowe, czy wszystkie pozostałe. Więc to jest ten pomysł na właśnie tę tożsamość europejską, tak, żeby zatrzeć te różnice kulturowe, które są między narodami Europy, żeby dokonać destrukcji tego konceptu Europy ojczyzn, suwerennych państw, narodów, które mają swoją tożsamość konstytucyjną. Artykuł 4 Traktatu Unii Europejskiej tworzy, ją chroni chociażby. I ideologia gender właśnie jest trochę takim narzędziem, takim narzędziem do wprowadzania jednego narodu europejskiego pod rządami Berlina, tak to najkrócej powiedzmy. I tutaj wiele rzeczy udaje się w mojej ocenie powstrzymać. Zawsze powtarzam, że w kontekście może innym, związanym chociażby generalnie z polityką europejską, to, że my w Ministerstwie Sprawiedliwości mamy dobre doświadczenie z wetowaniem, tak, z wetowaniem różnego rodzaju rozwiązań, które starają się wprowadzać genderowe rozwiązania. Na początku udało się zawetować, po prostu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podjął decyzję, to jeszcze w 2016 roku, aby zawetować rozporządzenie, które wprowadzało obowiązek instytucjonalizacji w praktyce związków osób tej samej płci. Potem było chociażby weto dotyczące strategii na rzecz ochrony dzieci, która tak naprawdę zawierała genderowe rozwiązania, czy konkluzji właśnie Rady Unii Europejskiej. Więc co najmniej 4-5 tego typu dokumentów udało się zablokować, ale no cóż, jest tak, że jak nie drzwiami, to oknem. Teraz mamy do czynienia rzeczywiście z kolejną próbą, bardzo taką daleko idącą, w formie rozporządzenia. Jest projekt rozporządzenia Unii Europejskiej, który znowuż pod pretekstem ochrony dzieci, żeby każde dziecko, które każda rodzina, tak to nazwijmy, jakkolwiek by nie rozumieć to pojęcie dziwacznie w różnych systemach prawnych, żeby te osoby mogły swobodnie podróżować. Tak? Z tym nie ma zresztą problemu, bo polskie prawo przyjmuje do wiadomości, że chociażby jeżeli mamy do czynienia ze związkiem partnerskim, gdzie na przykład jest Polka i Angielka, tak? System angielski dopuszcza związki jednopłciowe, no to jeżeli jest tam dziecko urodzone przez Polkę, no to polski system prawny już w tym momencie, to jest oczywiste, przecież dziecko nie jest niczemu winne, uznaje, że dziecko polskiej obywatelki ma prawo do polskiego obywatelstwa, do polskiego dowodu osobistego, etc., więc tutaj nie ma problemu. Natomiast teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której właśnie pomysł Ursuli von der Leyen, aby realizować strategię genderową, wprowadzić w postaci obowiązku uznawania przez poszczególne, przez wszystkie państwa członkowskie właśnie skutków takich w cudzysłowie małżeństw zawartych za granicą we wszystkich państwach. To, może to są kwestie takie bardzo trudne do zrozumienia dla nieprawnika, no ale jest zasadnicza różnica między zasadą swobodnego przepływu osób. No, jeżeli mamy związek partnerski zawarty w Anglii czy w Hiszpanii, no to te osoby mogą oczywiście podróżować, tak, i mają odpowiednie dokumenty i mogą na ich podstawie, nie wiem, dowiadywać się o swoim stanie zdrowia w każdym państwie członkowskim, prawda? To jest akceptowane. Natomiast zasadnicza różnica jest taka, że teraz na podstawie rozporządzenia, które jest bezpośrednio stosowane, miałoby być każdy system prawny w swoim prawie rodzinnym, w aktach stanu cywilnego, musiałby to akceptować i uznawać, wprowadzać do naszych aktów stanu cywilnego rodzica 1 i rodzica 2 i jednocześnie, co jest właśnie zasadnicze w tym pomyśle, a fundamentalnie na to się nie zgadzamy, no, musielibyśmy akceptować w naszym systemie prawnym, aby przyjmować, że dwóch mężczyzn może być rodzicami dziecka.
Czy tutaj nas nie chroni nasza konstytucja w tym aspekcie? Tutaj artykuł 38, definicja rodziny.
Artykuł 18 Konstytucji, który właśnie o tym mówi. Chronią nas też traktaty, bo to są kompetencje wyłączne państw członkowskich, ale właśnie próbuje się przez tylnymi drzwiami, można by powiedzieć niejako, to wprowadzić, bo oczywiście Unia Europejska ma kompetencje, aby kwestie kolizyjne regulować, ma kompetencje do tego, żeby regulować swobodę przepływu, ale tak jak powiedzieliśmy, ta swoboda już jest. Nikt nie zakazuje tym osobom normalnie funkcjonować i korzystać z różnego rodzaju dobrodziejstw w każdym państwie członkowskim, ale to próbuje się właśnie teraz przepchnąć, czyli akceptację tego w systemach prawnych. Oczywiście nasza konstytucja tego zabrania. Wyraźnie wskazuje w artykule 18, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. I co ciekawe, myślę, że warto też zawsze o tym pamiętać i to powtarzać, że jak były prace nad konstytucją i nad tym artykułem, to początkowo ten artykuł brzmiał trochę inaczej. On nie zawierał tego wyraźnego wskazania, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, bo to było oczywiste, tak? Nikt wtedy nie uważał, że może być przecież inaczej. I jak powstała ta propozycja, aby wprowadzić to rozwiązanie, to nawet eksperci o lewicowej proweniencji protestowali, że to jest zbędne, bo przecież to jest oczywiste, że to musi być mężczyzna i kobieta. I to pokazuje, jaka była mądrość ludzi, którzy widzieli te zagrożenia wówczas i doskonale rozumieli, że to jest realne zagrożenie. Ale powiem też w ten sposób, jak się obserwuje te prace nad tym przepisem, to też jest teraz to doskonały argument, który właśnie jest argumentem na rzecz tej tezy, że ten przepis właśnie dokładnie tak brzmi i to jest wprost powiedziane w pracach Zgromadzenia Narodowego, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, żeby właśnie takie pomysły zablokować. Więc od strony, nazwijmy to, naszej konstytucji jesteśmy bezpieczni, chociaż oczywiście pojawiają się pomysły, że przecież konstytucję trzeba interpretować dynamicznie w zależności od okoliczności. Natomiast no to oczywiście jest jakby zupełnie sprzeczne chociażby z podstawowymi zasadami i jakby z faktem, no, że jeżeli ktoś chce zmienić de facto treść konstytucji o 180 stopni, to niech zaproponuje referendum konstytucyjne chociażby w tej kwestii.
Tak? Ale też jeszcze kwestia, też cała tematyka gender, ale od wewnątrz niejako. Mianowicie chodzi mi o szkoły tutaj i wprowadzanie tego języka genderowego, takiego nieokreślonego płciowo, jeśli chodzi o szkoły, bo to też jest coraz szerszy problem w naszych szkołach w Polsce, jakby, a więc nie od zewnątrz, ale to, co się dzieje od wewnątrz u nas w kraju. Czy tutaj, jakie tu mamy narzędzia, jakie tu mamy argumenty, żeby tutaj się przed tym bronić? Nawet rodzice wobec wręcz dyrekcji niektórych szkół, tak trzeba powiedzieć.
Tak, no to kwestia często też jest już kulturowa i trzeba się temu zdecydowanie przeciwstawiać. Ja nie czuję się może kompetentny, żeby zajmować się akurat edukacją, tak? Natomiast widzimy tego typu tendencje też w przepisach prawnych, tak? Które Unia Europejska chociażby nam narzuca. To rozporządzenie wspomniane mówi chociażby o nie używa pojęć ojciec, matka, tylko osoba, które dziecko urodziła, tak? Niekoniecznie musi być to matka w tym klasycznym tego słowa znaczeniu. Może być to chociażby surogatka, tak? I to jest właśnie niebezpieczne, czyli to się zaczyna właśnie na poziomie tekstu prawnego i tych pojęć, które próbuje się narzucać. Ja może jestem prawnikiem, zajmuję się bardziej kwestiami prawnymi niż takimi kulturowymi, więc w tym aspekcie mogę się na pewno wypowiadać i widać to jak ważne są pojęcia, jak ważne są chociażby definicje, to o czym rozmawialiśmy o artykule 18 Konstytucji, jak ważne jest, żeby pilnować właśnie systemu prawnego, aby nie pozwalać, żeby tylnymi drzwiami, bo tak to się odbywa. To jest ciekawy mechanizm, aby wprowadzać rozwiązania, które na początku mogą się wydawać niewinne, na początku mogą się wydawać nawet takie szlachetne, no bo przecież co dziecko jest winne. Oczywiście, tak? Nikt nie chce krzywdzić dzieci, nawet jeżeli ich jeden z rodziców ma dziwne pomysły i chce wykorzystywać też dzieci jako narzędzie do walki i to ideologicznej, to jest przykre i karygodne. Ale właśnie trzeba pilnować, aby na tym poziomie rozwiązań, które nam się narzuca, nie wprowadzać rozwiązań, które potem będą eskalować. I to jest właśnie ten mechanizm, na który mi się wydaje też warto zwrócić uwagę. On wygląda właśnie w taki sposób, że na początku, na przykład 2 lata temu, był pomysł na konkluzję Rady Unii Europejskiej, aby właśnie tego typu rozwiązania wprowadzać. My zawetowaliśmy te konkluzje, w związku z tym one zostały przyjęte tylko jako niewiążące nikogo konkluzje prezydencji. Ale natychmiast pojawiła się strategia Komisji Europejskiej, która nie była przez nikogo głosowana poza Komisją Europejską, która wiadomo ma skład stricte polityczny. I właśnie tam pojawiły się te pomysły, żeby tego typu rozwiązania wprowadzać i za chwilę pojawia się projekt rozporządzenia. Więc widzimy, jaki jest plan, żeby najpierw za pomocą właśnie takich rozwiązań soft law, nazwijmy, takiego prawa miękkiego, niewiążącego, deklaracji politycznych, proponować pewne rozwiązania, a potem je wprowadzać na twardo, czy próbować, bo oczywiście będziemy tego typu rozwiązania przecież wetować, wprowadzać do porządku prawnego. Więc widzę tutaj taką zależność, że z jednej strony właśnie te miękkie rozwiązania wpływają na system prawny, a potem na zasadzie sprzężenia zwrotnego system prawny ma dokonywać dekonstrukcji instytucji właśnie małżeństwa, rodzicielstwa i wychowania młodego pokolenia.
Czy też kwestia, tak dodam jeszcze, kwestia choćby tutaj relacji z samorządami, sławne też przecież ta problematyka dotacji różnych unijnych na projekty samorządowe, samorządy, które podpisały kartę na rzecz rodziny, no ryzykują nieotrzymaniem tych dotacji, choćby tutaj też.
Tak, to jest właśnie ten mechanizm szantażu, przed którym zresztą jako Solidarna Polska ostrzegaliśmy, bo widzieliśmy te zagrożenia, że właśnie ci ludzie, mówię tutaj o komisarzach europejskich, no grają brutalnie, tak, i wykorzystują bezprawne działania, no bo trudno nazwać te działania zgodnymi z prawem, aby szantażować, ale mają do tego preteksty, bo właśnie mają chociażby w zanadrzu mechanizm warunkowości, który jest tak naprawdę mechanizmem szantażu. Zresztą ostatnio w Der Spiegel w Niemczech była okazja poczytać, jak w praktyce wyglądało to tworzenie tego mechanizmu, że to były niemieckie naciski, aby rzeczywiście ten mechanizm stworzyć i uruchamiać w stosunku do Polski. On nie został jeszcze uruchomiony, ale to zagrożenie zawsze jest. Ten właśnie miecz Damoklesa, który gdzieś tam zawsze wisi i na który niestety się sami zgodziliśmy, co jest błędem. No i właśnie proszę zobaczyć, nawet już sam fakt, że takie zagrożenie jest, powoduje, że wiele samorządów wycofywało się z zupełnie przecież legalnych deklaracji w obronie rodziny.
Nieagresywnych
wobec nikogo. W sposób niedyskryminacyjnych, niedyskryminujących kogokolwiek i zresztą też nie będących tym właśnie twardym prawem, tylko zwykłą deklaracją.
Panie ministrze, jeszcze taki wątek, bo chcemy zaraz dać głos naszym słuchaczom, telewidzom. Kwestia ekologii tutaj. Też tutaj jakby kolejne pole tutaj walki o obronę naszego dziedzictwa. Myślę o lasach, myślę tutaj choćby też o Odrze. Tutaj i tu też spory mamy wielkie. Jak to wygląda, jak to będzie się tutaj toczyło, jeśli chodzi o te tutaj kompetencje?
W pewnym sensie już rozmawialiśmy o rodzinie i atakach na rodzinę. Rozmawialiśmy o atakach na Kościół, a teraz w mojej ocenie to jest przykład takiego działania destrukcyjnego na wspólnotę narodową i na państwo narodowe, które jest też pod tym atakiem właśnie ze strony globalistów, ze strony europejskich centralistów. I mnie to trochę przypomina to powiedzenie Fryderyka II z końca XVIII wieku, który mówił o rozbiorach Polski, że to jest takie odrywanie listków od karczocha. I trochę to przypomina mi sytuację, z którą mamy teraz do czynienia i dlatego powinniśmy być bardzo zdecydowani i kategoryczni, bo te przykłady, o których ojciec powiedział, są przykłady właśnie bezprawnego bardzo często oskrobywania, właśnie odłupywania tych poszczególnych obszarów kompetencji państw członkowskich. Chociażby przecież ta sprawa, o której przed chwilą rozmawialiśmy, dotycząca rodziny, ona też jest wkroczeniem w kompetencje wyłączne państw członkowskich, czy próbą wkroczenia, bo to nie zostało jeszcze zrealizowane.
Ale do sytuacji, do kazusu na przykład przekupu Mierzei Wiślanej, gdzie były też zakazy, protesty. Jest przekop, tak? Kazus Turowa.
Bardziej właśnie porównałbym to do Turowa, bo to są te działania rzeczywiście twarde. Zresztą teraz chociażby znowu sprawa Turowa wraca, bo miasto Zwickau, tak? To miasto przygraniczne składa skargę na razie do sądu polskiego, ale być może za chwilę będzie pytanie prejudycjalne do TSUE właśnie dotyczące faktu, że rzekomo kopalnia w Turowie zagraża bezpieczeństwu ekologicznemu mieszkańców tego miasta, tak jakby trzy kopalnie, które są po stronie niemieckiej, nie zagrażały. Tak? Niemcy przecież dysponują prawie połową wydobycia węgla w Europie i widzimy, że to jest wykorzystywanie właśnie instytucji europejskich, tak jakby to było w przypadku pierwszej sprawy dotyczącej Turowa, do tego, żeby rozgrywać swoje interesy i przy okazji właśnie przepychać centralizację pewnych kompetencji. Właśnie pomysł z lasami jest tego również bardzo dobrym przykładem, bo teraz przecież sprawy lasów należą do kompetencji wyłącznych państw członkowskich, leśnictwa, a próbuje się przerzucić to do obszaru związanego z ekologią, właśnie z ochroną klimatu, gdzie mamy już do czynienia z tą właściwością konkurencyjną. Czyli de facto chodzi o to, żeby przestać decydować o tych kwestiach, móc decydować o tych kwestiach w państwie narodowym, czy na poziomie europejskim, jeżeli w ogóle, to na zasadzie jednomyślności, tylko właśnie na zasadzie większości. Więc tych przykładów za chwilę możemy oczywiście mnożyć, ale one są przykładem tej tendencji, żeby zabierać kompetencje z Warszawy na rzecz Brukseli, a de facto Berlina, bo ewidentnie to są działania, które są z korzyścią dla Niemców, czyli to jest zagrożenie dla Polski bezpośrednio, ale jest to jednocześnie, patrząc tak bardziej ogólnie, bardziej generalnie, próba stworzenia z Unii Europejskiej pewnego bardziej scentralizowanego państwa. Może nie w takim sensie, jakim my rozumiemy centralizowanego, ale bardziej właśnie struktury, która będzie działała na korzyść żywiołu niemieckiego. Do tego to się przecież sprowadza.
Nieraz trudno określić, gdzie jest centrum decyzyjne, bo nieraz jest taka sieciowość, nie wiem, rozmyta bardzo mocno i tu rząd decyduje jakiś tam organizm taki, tutaj taki i my się nieraz tym gubimy, kto za co tutaj nas oskarża.
Follow the money, tak można by powiedzieć. Właśnie. Jeżeli popatrzymy na chociażby decyzję z zeszłego roku, gdzie prawie połowa zgód, środków związanych ze zgodą na pomoc publiczną trafiła do Niemiec, reszta do Francji, a tylko 11% do pozostałych państw członkowskich, to widzimy, gdzie są te decyzje rzeczywiście podejmowane, jeżeli widzimy właśnie, że to Niemcy korzystają, nawet na samochodach elektrycznych, prawda? Widzimy, że to oni na tym korzystają, a pozostałe państwa tracą. Jeżeli widzimy Bank Centralny Europejski z siedzibą w Frankfurcie, tak naprawdę działa na korzyść gospodarki niemieckiej. Przecież to doprowadziło do marginalizacji Włochów, które przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu miały poziom gospodarczy równy Niemcom. Porównajmy sobie teraz Niemcy i Włochy czy Hiszpanię, gdzie te gospodarki ewidentnie są wykorzystywane do tego, żeby je drenować za pomocą polityki fiskalnej, polityki monetarnej. No to widzimy, gdzie jest ośrodek decyzyjny. Jak popatrzymy na Olafa Scholza, który mówi wprost o tym, że należy zrezygnować z tego złego weta, tak naprawdę chodzi przecież nie o weto, tylko o to, żebyśmy wszyscy, jak jesteśmy członkami Unii Europejskiej, o tych sprawach zasadniczych decydowali. Nic nowego o nas bez nas, tak? Żeby nie było tak, że najsilniejsi, czyli właśnie Francja i Niemcy z jakimiś drobnymi przyległościami, mogą sobie każdą rzecz przegłosować kosztem chociażby Polski, kosztem Europy Środkowej. Więc widzimy, gdzie jest centrum decyzyjne i to jest paradoks, tak? Bo przecież Unia Europejska powstała jako instytucja, żeby nie dopuścić, aby Niemcy doprowadziły do kolejnej wojny światowej, a Unia Europejska stała się narzędziem realizacji interesów niemieckich i notabene Niemcy właśnie przez swoją politykę wobec Rosji doprowadziły do tej wojny, na szczęście nie światowej, ale no praktycznie w środku Europy.
Panie ministrze, czas na naszych telewidzów, na głosy naszych telewidzów, do których teraz Państwa gorąco zapraszam, drodzy Państwo. Pan minister Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, jest naszym gościem, a rozmawiamy na temat naszych rozmów to Polska wobec obrony swojego dziedzictwa i tożsamości. Zapraszam Państwa do Państwa głosów, telefonów, pytań, refleksji. Oto nasze numery do studia, do telewizji Trwam. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 6300 i 536 6400 i dla naszych telewidzów z zagranicy dwa numery 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Telefony już dzwonią, odbieramy więc pierwszy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze i panie ministrze.
Szczęść Boże, witamy pana. Pana imię?
Janusz.
Panie Januszu, witamy i słuchamy.
Mam takie trzy pytania. Pierwsze, już pytałem, było takich trzech panów, między innymi z Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości, mówili wartość w prawie. Ja tam zadałem pytanie, dlaczego Marek Safian z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może być wymieniony. No oni nie wiedzieli, poza tym tajemnicza sprawa, powiedzieli, może pan minister coś na ten temat powie, dlaczego nie został wymieniony Marek Safian. Drugie pytanie. Ten Naczelny Sąd Administracyjny ma rozpatrywać ewentualnie odwołania, znaczy dyscyplinować sędziów. Ale to ten sam sąd administracyjny ostatnio właśnie rozpatrzył odwołanie sądu, który kwestionował pracę na Odrze. I teraz znowuż ma sąd polski rozpatrywać sprawę Turowa. Więc czy ten sąd naczelny administracyjny to jest po prostu ten, który ma rozpatrywać te sprawy w tym projekcie nowej ustawy, jeżeli chodzi o Izbę Dyscyplinarną? Bo wydaje mi się, że no on po prostu wygląda na to, że nie za bardzo jest polski, prawda? Nie musi chyba być nawet odwołania do Trybunału Sprawiedliwości tego pytania ewentualnie jakiegoś sędzi, bo on już odwołania zgodnie tam z potrzebami.
Panie Januszu, i trzecie pana pytanie?
Trzecie pytanie. Zaraz to chciałem jeszcze zapytać. O kurwa, opa, uleciało mi chyba gdzieś.
To mamy dwa.
No.
Tak?
To może tyle.
Postawimy tutaj kropkę. Dziękujemy panie Januszu za te pytania. Pytamy pana ministra. Panie ministrze, jak to wygląda?
Cóż, polski kandydat do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu już jest dawno wybrany, w zeszłym roku. Natomiast ta procedura jest uznaniowa i nietransparentna. Oczywiście zasady dobrej współpracy nakazywałyby, żeby polski kandydat uzyskał opinię i został nominowany. Natomiast to jest po prostu przeciągane. Mnie to przypomina trochę sytuację związaną z wyborem polskich kandydatów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie już chyba po raz kolejny polscy kandydaci zupełnie w sposób arbitralny są odrzucani, bo tutaj nie spełnia zdaniem zupełnie nietransparentnego ciała odpowiednich kryteriów. Tutaj często nie ma nawet uzasadnienia. Na przykład raz był argument, że sposób wskazywania tych kandydatów był nietransparentny, bo na przykład nie było transmisji z wysłuchania tych kandydatów, kiedy w wielu państwach w ogóle nawet to ministrowie wprost wskazują tych kandydatów. Więc odpowiadając na to pytanie, podwójne standardy, które są w instytucjach europejskich, właśnie są powodem, że próbuje się sekować polskich kandydatów. Myślę, że trochę wyczekując, żeby za chwilę Platforma Obywatelska przedstawiała takich kandydatów, którzy będą wygodni dla tego lewicowego europejskiego establishmentu, i dlatego te wybory na jesieni chociażby są tak ważne, żeby nie pozwolić na to. Natomiast jeżeli chodzi o Naczelny Sąd Administracyjny, to pierwsza sprawa taka w mojej ocenie zasadnicza to zarzut niekonstytucyjności w ogóle tego rozwiązania, ponieważ konstytucja wyraźnie mówi, jakie kompetencje może mieć Naczelny Sąd Administracyjny, i wśród nich nie ma tych, o których mówimy. Oczywiście jakimś tam rozwiązaniem mogłoby być, że sądownictwo administracyjne sprawuje sądownictwo dyscyplinarne dla sędziów powszechnych, ale może na zasadzie wzajemności to sądy powszechne, jakiś organ sądów powszechnych powinien sprawować sądownictwo dyscyplinarne w stosunku do sędziów administracyjnych. Natomiast zawsze jest ten problem, kto kontroluje kontrolerów. Natomiast powiem, to jest bardziej zasadniczy również problem. Mianowicie taki, że to, co było celem reformy wymiaru sprawiedliwości w zakresie reformy Krajowej Rady Sądownictwa, to było wpuszczenie tego świeżego powietrza do tego kastowego środowiska, które samo się reprodukowało. Przypomnijmy, Krajowa Rada Sądownictwa powstała jeszcze przed czerwcowymi wyborami 1989 roku. To nie jest instytucja, która ma korzenie demokratyczne, to jest instytucja, która ma korzenie autokratyczne. I tak była zaplanowana. Właśnie trafiali tam głównie sędziowie sądów apelacyjnych. Jak ktoś chce popatrzeć sobie na to, kto składał podpisy nad nominacjami tej fali sędziów do sądów apelacyjnych, które powstały w 90 roku, to odpowiadam. Generał Wojciech Jaruzelski, ówczesny prezydent Polski. I to jest okoliczność, która była tym grzechem pierworodnym Krajowej Rady Sądownictwa, która na wiele lat ukształtowała sytuację, że ludzie, którzy pochodzili z nominacji Wojciecha Jaruzelskiego, który niszczył polską niepodległość, wolność, to ci ludzie decydowali o tym, kto może być w Polsce sędzią. Oczywiście potem przyszli kolejni, ale to ciągle była jedna kasta. I to jest zasadnicze problem, a sądownictwo dyscyplinarne jest z tym problemem związane, no bo chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy pochodzą z tego środowiska, nie sądzili swoich kolegów. I to jest zasadnicza kwestia. Izba dyscyplinarna miała być właśnie takim pomysłem, żeby to byli ludzie, którzy pochodzą z zewnątrz, spoza tego klasycznego sądownictwa, przynajmniej w jakiejś znacznej części. To niestety na skutek właśnie tej uległości w stosunku do Komisji Europejskiej zostało zmienione. Teraz jest ta propozycja, która jest, nie jest idealna, a na pewno w naszej ocenie, mówię tutaj o ministrze sprawiedliwości, jest po prostu niekonstytucyjna.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Mogę już mówić?
Tak, witam pana. Pana imię. Tak,
ja mam pytanie do pana ministra.
A możemy pana imię poznać?
Zbyszek z Dolnego Śląska.
Bardzo proszę, panie Zbyszku.
Ja mam pytanie do pana ministra. Pan minister tutaj się odwoływał do słów Pisma Świętego. Ja też do dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana prawda was wyzwoli. To chciałem się odwołać. I pan wspominał o 2014 roku, mówił pan o Krymie, kto ten Krym, że nie walczono o ten Krym, Rosjanie go sobie zajęli. Natomiast to zauważyłem, że nie tylko to jest pana taka wersja, że się mówi o 2000, o wydarzeniach w 2014 roku, to się mówi o zielonych ludzikach, którzy zajęli Krym. Ale co poprzedziło to zajęcie Krymu? Co się wydarzyło na Majdanie w Kijowie? Tam był pucz wojskowy, zabijano ludzi i ci, którzy to zorganizowali, z odpowiednimi podpisali się flagami. Pokazali flagami, kto tutaj ten pucz robi. Ja mam pytanie do pana. Czy wy macie takie zadanie, żeby ludziom ciemnotę wciskać i tylko podawać te fakty, które pasują do waszej obecnej politycznej narracji? Dziękuję bardzo.
Panie Zbyszku, ale pan wygłosił swoją taką deklarację, raz, że nie na temat naszego programu zupełnie, bo to nie o tym mówimy, i dość ogólną. Trudno z tym, nie wiem, czy pan chce się odnieść. No,
tak, bardzo chętnie. Akurat ten przykład dotyczył po prostu pewnego wycinka tej rzeczywistości. Chodziło mi o zobrazowanie tezy, że no, nie wystarczy mieć armię, nie wystarczy mieć uzbrojenie, tylko ludzie, którzy walczą, muszą chcieć bronić swojej ojczyzny. I bez, myślę, że akurat w przypadku Ukrainy, abstrahując od innych okoliczności, dużo się zmieniło i Ukraińcy poczuli własną tożsamość. Oczywiście jestem świadomy i jestem daleki od gloryfikacji historii Ukrainy. Doskonale wiem i też mam w swojej rodzinie osoby, które przecież cierpiały. I ma pan rację, absolutnie się zgadzam. I zresztą my jako Solidarna Polska podkreślamy bardzo wyraźnie, że relacje polsko-ukraińskie muszą być oparte na prawdzie. Tak? Zdajemy sobie oczywiście doskonale sprawę, że w pewnym sensie, chcemy być dobrze zrozumianym, to też jest w tym sensie nasza wojna, że Ukraińcy walczą z rosyjskim agresorem i ten agresor również czyha na naszą niepodległość, jak to miało miejsce w naszej historii w ostatnich 300-400 latach. Ta historia się nie skończyła, a geopolityka jest jaka jest. Więc doskonale sobie zdajemy sprawę, że ważnym jest, aby Ukraina powstrzymała Rosję, bo lepiej, żeby te walki toczyły się za naszą wschodnią granicą, a nie na naszym terytorium. To jest podstawowym celem strategicznym każdego państwa, żeby uniknąć prowadzenia wojny na własnym terytorium. To jest jakby ABC geopolityki również. I tak się właśnie dzieje. Jesteśmy w takim momencie naszej historii, gdzie wreszcie, przepraszam, mówię to może zbyt brutalnie, ale o nasze sprawy walczą inni, to zazwyczaj to my walczyliśmy o naszą i tę waszą wolność. Teraz jest inaczej i ja traktuję wsparcie Ukrainę jako tylko i wyłącznie z perspektywy interesu Polski, no bo my mamy, naszym celem jest dbanie o interes Polski i on właśnie jest w ten sposób chroniony przez wsparcie walczących Ukraińców, przez również fakt, że przyjęliśmy tak wielu uchodźców, kobiety i dzieci, ale mam całkowitą świadomość, że to też powinno być dla nas okazją do tego, żeby domagać się właśnie teraz tej prawdy. No, to jest bulwersujące, że Ukraina nie potrafiła przed wojną przyznać prawdy dotyczącej chociażby ludobójstwa na Wołyniu, ale równie karygodne jest to, że my nie potrafimy wymóc na państwie ukraińskim, aby przyznać to teraz z tymi wszystkimi konsekwencjami. Może to zabrzmi brutalnie, no, ale taka jest rzeczywistość polityczna. Inne państwa europejskie przy okazji wspierania Ukrainy rozgrywają swoje interesy. My powinniśmy w mojej ocenie robić podobnie, ale to się niestety nie dzieje. Chociażby dzisiaj Solidarna Polska wyraźnie wskazała, no, że nie może być tak, że interesy państwa ukraińskiego są realizowane kosztem polskich rolników. Te cła na zboża muszą być po prostu przywrócone. To jest właśnie jeden z przykładów, gdzie właśnie, który pokazuje, no, że naszym zadaniem jest po prostu działanie w interesie Polski i Polaków, a jeżeli wspieramy Ukrainę, to właśnie dlatego i na tyle, na ile jest to w interesie naszej ojczyzny.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Elżbieta z Krakowa.
Witam Pani Elżbieto.
Odnosząc się do próby zniszczenia autorytetów, o której Pan minister tutaj zawsze w mnie zawołał w pierwszym tej wypowiedzi, o tej próbie wydobycia pieniędzy przez rzekomego pokrzywdzonego. O ile pan minister to wie i co z tym rzekomo pokrzywdzonym, którego na przeproszenie pocałował papież Franciszek w rękę?
Pani Szpieto, troszkę nam tutaj przerywa głos. Tak. Kiepska jakość połączenia jest.
Powtórzyć?
Tak, tak.
Tak. Odnosząc się do tej próby wydobycia pieniędzy przez pokrzywdzonego rzekomo, którego papież Franciszek na przeproszenie pocałował w dłoń. Chcielibyśmy się dowiedzieć na niego, co z tym rzekomo pokrzywdzonym, czy insynuanci zostali jakoś ukarani i jak. Czy to tylko będziemy mówić, a oni nie ponoszą konsekwencji. Dziękuję.
Dziękuję Pani Elżbieto. Co z tym rzekomo pokrzywdzonym człowiekiem?
Przepraszam, nie masz aż tak szczegółowej wiedzy o wszystkich sprawach, które się dzieją. Na ile pamiętam tę sprawę, to tam była kwestia karna właśnie związana z oszustwem i właśnie jak najbardziej takie osoby powinny być i są pociągane do odpowiedzialności karnej.
To była zwykła pieniędzy, funduszy ta przed tego człowieka.
Tak, 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 tak. Ale no właśnie też jakby pokazuje, tam była posłanka zresztą z Torunia, pani Scharling-Wielgus, która właśnie tę osobę promowała, tak? To chyba ona, z tego co pamiętam, właśnie zaprowadziła, pojechała z tym rzekomym właśnie, rzekomą ofiarą do Watykanu. To pokazuje, jak powinniśmy być również ostrożni w tego typu sprawach. Papież Franciszek został tutaj zmanipulowany, to jest jasne. Natomiast ten człowiek na pewno powinien odpowiedzieć za swoje oszustwo. To jest jasne i oczywiste.
Panie ministrze, mówiliśmy troszkę o geopolityce przed chwilą, przed telefonem pani Elżbiety. Chcę zapytać, czy te kwestie, o których tutaj mówimy, obrona naszej tożsamości, dziedzictwa naszego narodowego, czy nie jest łatwiej to robić wspólnie z innymi krajami? To chcę zapytać tutaj w kontekście choćby Unii Europejskiej, czy budowanie pewnych koalicji. Mamy ten projekt, nie wiem, Trójmorza, Czwórka Wyszehradzka, tak? Trójka Wyszehradzka. V4, tak? Czwórkę, przepraszam. Czy tutaj czy to nie jest jakiś też kanał narzędzia, tutaj narzędzie obrony naszej tożsamości, naszych interesów, jeśli chodzi o właśnie dziedzictwo, tożsamość? Czy tutaj nie jakaś szukanie wspólnoty, tożsamości w tym kręgu, w tej części naszego kontynentu?
Absolutnie tak. No, Unia Europejska jest trochę takim obszarem transakcyjnym, gdzie trzeba się dogadywać. Bardzo często trzeba stosować ten ostateczny argument siły, ale za tym oczywiście stoją również różnego rodzaju negocjacje, chociażby w kwestii tego rozporządzenia, o którym rozmawialiśmy. On zawiera zarówno te kwestie związane z rodzicielstwem jednopłciowym, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, to tutaj rozmawiamy z Bułgarią chociażby, która nie akceptuje nawet w prawie konstytucyjnym i w orzecznictwie ich sądu konstytucyjnego to wprost wybrzmiało, tego typu ingerencji europejskich z Węgrami, z innymi państwami. Proszę zobaczyć, może nie będę mówił tak szczegółowo, bo właśnie te negocjacje też często mają charakter taki poufny, a tutaj jesteśmy na wczesnym etapie, no ale myślę, że dla nikogo też nie będzie tajemnicą, że dla Francji drugi obszar, czyli surrogacja, jest absolutnie niedopuszczalny i tutaj też widzimy pole do sojuszy i do współpracy. Tak? Natomiast problem polega na tym, że jeszcze niedawno naprawdę byliśmy w zdecydowanej mniejszości, tylko była Polska i Węgry wśród tych państw, gdzie rządy były konserwatywne i broniły i tej tożsamości chrześcijańskiej i suwerenności państw narodowych. To na szczęście się zmienia. Widzimy tę zmianę chociażby we Włoszech. No tylko trzeba też zwrócić uwagę, że Włochy są trzymane w kleszczach ze względu na ich trudną sytuację budżetową i właśnie ten szantaż finansowy powoduje, że Włochy nie są aż tak dużym naszym sojusznikiem, jakby chcieli być, tak bym to określił. Więc to jest bardzo trudne zadanie, żeby ten układ interesów niemieckich skutecznie i ideologicznych skutecznie rozmontować. Ale cóż, tutaj mamy po prostu potrzebę, aby wspierać te wszystkie środowiska konserwatywne, chrześcijańskie, prawicowe w państwach, chociażby jak w Hiszpanii Vox, czy partia również o programie podobnym do Solidarnej Polski w Rumunii, Czechy.
Więc mamy jeszcze jeden telefon, a czas nasz już dobiega końca. Odbierzmy więc. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Anna z diecezji toruńskiej. Pozdrawiam ojca.
Pani Anno, witamy serdecznie i prosimy o króciutkie pytanie, bo mamy mało czasu.
Dobrze. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana ministra. Panie ministrze, ja do pana ministra z pytaniem. Więc tak, bardzo doceniam pracę Solidarnej Polski i popieram to, że nie można iść na kompromisy i tylko trzeba prowadzić pracę w prawdzie, tak jak to czynicie. I moje pytanie jest, szanując pana prezydenta, pan prezydent, było to chyba jesienią właśnie.
Pani Anno, pytanie, prosimy o pytanie, bo czas biegnie.
Już pytam właśnie, wcześniej załatwienia pieniędzy należnych nam Polsce i pan prezydent na lotnisku powiedział, jadę zawiesić ten topór niezgody. I moje pytanie jest, czy ten topór niezgody to myśmy trzymali właśnie w ręku, czy nam to niezgodę wprowadzano, czy ten niepokój. Takie moje pytanie do pana prezydenta.
Szczęść
Boże, dziękuję.
To jest właśnie szantażowanie Polski po to, żebyśmy wrócili do tego statusu rezerwuaru taniej siły roboczej i rynku zbytu. Rząd Zjednoczonej Prawicy to zmienił i to się po prostu nie podoba tym, którzy decydują w Unii Europejskiej, w szczególności Niemcom. I to oni głównie są tą siłą sprawczą, żeby pozbawiać Polskę środków, żebyśmy nie byli tak konkurencyjni, jak jeszcze bardziej konkurencyjni niż jesteśmy. No, przypominam, że za Donalda Tuska nawet Donald Tusk wyjechał za granicę, żeby szukać lepszej pracy. I to była niestety, ale rzeczywistość, którą nam się udało zmienić. Teraz już Polacy nie muszą jeździć do Niemiec zbierać szparagi. Tak?
To Donald jedna Tusk rzecz... też wrócił do Polski.
Dokładnie. A druga kwestia to taka, że ten szantaż nie byłby możliwy, gdyby nie te środowiska totalnej opozycji w Polsce, które są tym partnerem właśnie dla tych europejskich szantażystów. I tutaj szukałbym właśnie źródeł tego, że te środki nie zostały Polsce wypłacone. A odpowiedź na to, cóż, na pewno nie to uleganie, na pewno nie rozmawianie z nimi jak z normalnymi partnerami, tylko pozycja siły. Tylko w ten sposób można w takiej sytuacji uzyskać to, co się Polsce słusznie należy.
Tu postawmy kropkę, panie ministrze. Polska wobec obrony swojego dziedzictwa i tożsamości. Minister Marcin Romanowski jest naszym gościem, będzie w Radiu Maria. Z nami pan minister o 21.30. Zapraszamy państwa więc do bycia z nami dzisiaj wieczorem. Panie ministrze, dziękujemy za już i prosimy o jeszcze na dzisiejszy wieczór.
Bardzo dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.